Spotkania rodzinne.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olczewski. Witam ponownie. Teraz już w sprawie zaproszeń do Teatru Muzycznego. Proszę nie smsować. Pan Zdzisław był niezwykle przekonywujący, a studio czas na dwie panie i ich goście, czyli Magda Manasterska, Magda Świerczyńska-Dolat.
Dzień dobry. Jak równo, prawda? Synchronizacja.
Przyznajcie się.
No, chodzimy do wprawy powoli chyba.
No ale my tak się śmiejemy. Dzisiaj taki poważny temat dosyć przed nami, drodzy państwo, bo podejmiemy temat związany ze zdrowiem, ale i z psychiką kobiety, która spodziewa się dziecka. No ale z różnych niezależnych czasami od niej względów tego dziecka, tej ciąży nie donosi. Powiemy o poronieniach, o trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się kobieta, która na różnym etapie ciąży traci ją. Powiemy, jak tę kobietę wesprzeć z takiego punktu widzenia psychologicznego. Powiemy też o tym, jakie są przyczyny poronień. Okazją do tej dzisiejszej rozmowy jest przypadający na 15 października Dzień Dziecka Utraconego.
A planując ciążę, wiele kobiet i par jest bombardowanych właściwie takimi poradami i sugestiami na temat tego, jak w tą ciążę zajść, jak ją utrzymać i jak potem pięknie, znaczy jak urodzić właśnie to zdrowe i piękne dziecko. No, coraz częściej mówi się o rodzeniu po ludzku i rozsądnym planowaniu rodziny. Niestety większość osób, kiedy dochodzi do tego poronienia, po prostu milczy o tym, że to dziecko straciło, bo tak naprawdę chyba nie wiemy, co z tym zrobić i gdzie szukać pomocy. Zachodzimy w ciążę, robimy test i widzimy tą podwójną kreskę i pojawia się ta wizja tego porodu, już chodzenia z wózkiem za te 9 miesięcy, a natura czasami niestety wybiera za nas.
No i pojawia się wtedy w momencie utraty ciąży poczucie wstydu. O tym też sobie dzisiaj porozmawiamy. Bardzo często nam to towarzyszy. Trudny temat, jak powiedziałyśmy, bo tutaj psychologia i medycyna i życie, bo będziemy miały gościa, który, a właściwie panią, która to wszystko, o czym mówimy i mówić będziemy, przeżyła na własnej skórze. Także warto zostać z nami w spotkaniach rodzinnych. Jesteśmy z państwem do godziny 14 i słyszymy się za kilka minut. O poronieniach dziś rozmawiamy, o utracie dziecka, o trudnej sytuacji, w jakiej kobieta znajduje się, no właśnie, w momencie, kiedy ciąża z różnych przyczyn jest przerywana, można tak to nazwać. No, naturalnie właśnie o te poronienia pytać będziemy. W naszym studiu goście, specjaliści, pani Beata Makowska, specjalistka położnictwa i ginekologii, klinika InVimet. Dzień dobry, pani Beato.
Dzień dobry.
Jest z nami także pani Katarzyna Krzysztof, psycholog, psychoterapeutka, Stowarzyszenie ProMama. Dzień dobry, pani Kasiu.
Dzień dobry, witam.
I jest także z nami Mika Szymkowiak, mama w tej chwili już 3,5-letniego Leona. Cześć, Mika. Ty
Cześć.
Jesteś tym żywym przykładem, że takie zdarzenia jak właśnie poronienia, czy mutacje, czy wszelkie problemy w ciąży się zdarzają.
Tak jest.
Dwa razy poroniłaś.
Tak.
To o tym nam dzisiaj wszystkim opowiesz. To może w takim razie zaczniemy, pani doktor, od statystyk. No właśnie, jak to jest? Czy ilość tych poronień wzrasta? Czy ona jest taka sama? Ja mam wrażenie, że no, w moim środowisku przynajmniej co chwila słyszę, że kobieta ma problem, że dziewczyna właśnie, że pierwszą ciążę traci drugą i gdzieś tam no, cały czas jest ten natłok informacji. Jak to jest? Jakie są statystyki?
Ja uważam, że generalnie problem z płodnością z roku na rok jest coraz większy. Natomiast poronień chyba jest podobnie, jak było poprzednio. Poronienie to jest utrata ciąży do 23 tygodnia ciąży, czyli do momentu, kiedy teoretycznie dziecko już później jest w stanie żyć poza łonem matki. I ocenia się, że między 50 a 70% wszystkich ciąż ulega poronieniu. Większość tych ciąż to są ciąże biochemiczne, czyli takie, w których doszło do zapłodnienia, natomiast komórka jajowa nie zagnieździła się w jamie macicy. Czyli albo przyczyną była wada genetyczna tego zarodka małego, ewentualnie nie doszło do odpowiednich warunków, powstania odpowiednich warunków w jamie macicy. I myślę, że te statystyki są podobne jak ileś lat temu.
Możemy mówić o jakichś konkretnych przyczynach poronień?
Oczywiście. Przyczyn udowodnionych jest sporo. Na pierwszym miejscu są to zaburzenia genetyczne, czyli wady płodu i to aż 40-60% to jest w takich granicach przyczyny poronień. Są to aberracje chromosomalne, czyli zaburzenia w budowie lub ilości chromosomów w zarodku. Do tych chorób to należy zespół Downa na przykład i mutacje genowe. Następną przyczyną są to zaburzenia budowy macicy. Do tego można zaliczyć przegronę macicy, macicę jednorożną, dwurożną, wzrosty wewnątrzmaciczne, polipy endometrialne, mięśniaki i niewydolność ciśniowo-szyjkową. Kolejne zaburzenie to zaburzenia hormonalne. tu można zaliczyć niewydolność fazy lutealnej i ciałka żółtego oraz niewyrównaną cukrzycę. Kolejną przyczyną poronień to są infekcje albo zakażenia układu rozrodczego, na przykład chlamydiami, opryszczką, waginozą bakteryjną, listerią, mykoplazmą lub ogólnoustrojowe zakażenia. Wystarczy zwykła grypa czy przeziębienie i już można poronić ciążę, a z takich bardziej znanych to różyczka, toksoplazmoza i cytomegalia. Do kolejnych przyczyn to są trombofilie wrodzone, czyli zaburzenia w układzie krzepnięcia. Możemy tutaj znaleźć zaburzenia w stężeniu białka SC i mutacje typu Leiden. Bardzo ważnym czynnikiem, który może spowodować poronienia, są to czynniki środowiskowe. Żyjemy w zanieczyszczonym środowisku i tak naprawdę nie wiemy, co na nas wpływa. A mogą być to na przykład ftalany, które są obecne we wszystkich opakowaniach plastikowych, metale ciężkie, rozpuszczalniki, pestycydy, promieniowanie jonizujące. I czynniki immunologiczne. To jest najczęstsza przyczyna poronień nawykowych, czyli takich, które u kobiet, u których doszło 3 razy do poronienia. I organizm kobiety wytwarza przeciwciała przeciwko swojemu organizmowi, a także przeciwko organizmowi dziecka. I do tych chorób należą choroba Hashimoto, czyli niedoczynność tarczycy inaczej, toczeń rumieniowaty, zespół antyfosfolipidowy. Kolejną przyczyną, o której rzadko się pamięta, są to nieprawidłowe parametry nasienia. Jeżeli nasienie nie jest prawidłowe, jest słabe, też czasami może dochodzić do poronień. No i prozaiczna przyczyna, palenie papierosów. Niestety niektóre kobiety, pomimo że są w ciąży, popalają papierosy i robią sobie krzywdę i dziecku.
Pani doktor, tutaj no, ogromna lista jest tych przyczyn poronień. I na pewno niepełna. Do 70% ciąż, tak jak pani mówiła, kończy się poronieniem, to możemy powiedzieć, że mamy to szczęście, kiedy rodzą się dzieci, prawda?
Jak najbardziej. Na całe szczęście większość kobiet, których dotknięte są tym poronieniem biochemicznym, nie wie o tym. I nie przeżywają traumy. Ale kobiety, które bardzo czekają, każdy jeden dzień opóźnienia miesiączki, to już dla nich jest nadzieja i robią sobie testy ciążowe, a za 2-3 dni przychodzi ta miesiączka, no to jest na pewno dla nich straszne przeżycie i wielka trauma.
Czy w przypadku ciąży biochemicznej mówimy o jakichś tygodniach ciąży? Do którego?
Nie, to nie są tygodnie ciąży. Bardzo często miesiączka przychodzi w normalnym terminie. Także tutaj trudno nawet mówić o jakiejś ciąży, ale te biochemiczne wykładniki są.
Pani doktor, a czy do jednej z przyczyn można na przykład też zaliczyć, nie wiem, wiek matki, czy to nie ma znaczenia?
No jak bo najbardziej, bo wiek tym, matki, prawda? Jak również ojca, predysponuje do zwiększonej ilości wad genetycznych u płodu, a to jest jedna z przyczyn, najczęstsza przyczyna poronień.
Czyli około tam, nie wiem, po 30, tak, jak słyszymy, no to jest późno, pewnie nie za późno.
No jeszcze nie za późno, ale po 35 roku życia kobiety uznaje się, że tych wad genetycznych może być u dzieci więcej. I one już mają prawo robić sobie badania genetyczne w momencie, kiedy są w ciąży.
Co nas powinno zaniepokoić? Jakie są takie, nie wiem, czy o objawach można mówić poronienia, tak? Można mówić o objawach?
Można mówić o objawach.
Czy to jest tylko krwawienie, czy to jest coś więcej?
Nie. Niestety część ciąż przestaje się rozwijać prawidłowo. Dziecko obumiera, a nie ma żadnych objawów. I to dopiero się okazuje na wizycie u ginekologa, jeżeli robi badanie USG. Także ja zalecam pacjentkom, które są w ciąży, żeby ginekolog chociaż na moment przyłożył głowicę USG i zobaczył, jak to dziecko się rozwija. Natomiast oczywiście, jeżeli poronienie już jest takie zaawansowane, to objawem niepokojącym jest krwawienie, duże krwawienie i dosyć silny ból brzucha, bo niewielkie bóle podbrzusza, takie jak miesiączka, są typowym objawem dla ciąży, także to nie jest niebezpieczny objaw.
I wtedy powinnyśmy czuć się zaniepokojonej, co wtedy?
Zaniepokojonej, albo się skontaktować ze swoim lekarzem, chociaż to może się dziać w nocy i nie zawsze jest taka możliwość, no to wtedy trzeba jechać do szpitala.
Mika, ty jak wspomniałeś, masz 2 poronienia za sobą. Opowiesz nam o tym, jak to było, kiedy to się wydarzyło?
Kiedy to się wydarzyło? Teraz już jestem mamą 3,5-letniego synka, więc jakby zepchnęłam to trochę w czeluścia niepamięci. Natomiast pierwsze poronienie wydarzyło się w 2010 roku. I też jakby przeżywaliśmy to podwójnie, ponieważ zdążyliśmy się na ślubie pochwalić, że jesteśmy w ciąży, po czym 2 tygodnie później niestety wylądowałam u mojego lekarza i nie usłyszeliśmy jakichś fajnych informacji. skończyło się w szpitalu niestety na zabiegu, który też no, jest przeżyciem dosyć traumatycznym i niezbyt przyjemnym. Mimo cudownej, fantastycznej opieki mojego ginekologa, no mimo wszystko nie było to fajne. I pierwsze poranienie, no to usłyszałam, no zdarza się, tak? Zdarza się, jest pani młoda, ma pani czas, to się zdarza. No okej, no zdarza się, wziąłam to jakby, przyjęłam to do wiadomości, nie było to łatwe. Trzeba było swoje wycierpieć, wypłakać. Niestety nie wszyscy to rozumieli.
A ty miałaś potrzebę płaczu?
Miałam bardzo dużą potrzebę płaczu i traktowałam to jako tak, no jeżeli komuś ktoś umiera, to masz czas na żałobę, tak? I w tym momencie ja też chciałam mieć taki czas, żeby po prostu leżeć w łóżku przez 3 dni, wychodzić z niego i żeby ktoś mnie przytulał i tylko był przy mnie na przykład, tak? Mój mąż kompletnie inaczej jakby to przeżył, on rzucił się w wir pracy. Ja z kolei, no z racji i zwolnienia lekarskiego i jakby wtedy też mogłam sobie to pozwolić, że chciałam siedzieć w domu i żeby wszyscy się po prostu ode mnie odczepili. Ewentualnie przynieśli dużą ilość czekolady. Teraz już potrafię z tego śmiać.
A w którym tygodniu to się zdarzyło?
W siódmym, na przełomie 7-8 tygodnia.
To było to pierwsze poronienie.
To było pierwsze poronienie, to był początek. No ale już człowiek zdążył się przyzwyczaić, tak jak pani doktor powiedziała, tak? Ja widziałam te kreski.
Słyszałam serce.
Tak, słyszałam serce i no i człowiek od razu się przyzwyczaja. No nie zakładasz, że zachodzisz w ciążę, marzysz o tym i nie zakładasz, że to się zaraz skończy, tak? No tak jak powiedziała Magda, wyobrażasz sobie już ślicznego różowego bobaska i zaczynasz planować pokoik. A tu niestety, no, lipa, tak krótko mówiąc.
Więc, i co było dalej?
No i potem jakby miałam jakieś krótkie badania hormonalne i tak dalej, nie wszystko było dobrze i jakby, no, trzeba o tym zapomnieć, pójść dalej. Po jakimś czasie, pamiętam, że tam te 3 miesiące, jakby musiałam dochodzić do siebie, 3-4 miesiące, tak, sprawy typowo takie właśnie pozabiegowe. I później mogliśmy jakby znowu się starać. No i rok później znowu jestem w ciąży, ale już wtedy przeczuwałam, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy to jest kobieca intuicja, czy po prostu mój strach, ale widziałam te kreski, one nie były jakieś takie super mocne na tym teście. I po prostu już wiedziałam, czułam, że coś jest nie tak. Mój lekarz też jest bardzo jakby ostrożny w informowaniu i jakby takim zbytnim entuzjazmem też nie pałał od razu. No i no, niestety okazało się, że również ta ciąża jest stracona. I jakby mniej mnie to bolało, ponieważ jakby już psychicznie byłam do tego nastawiona, natomiast no mimo wszystko zdarzyło się to drugi raz. I to było straszne, zwłaszcza, że lekarze powiedzieli, że jakby nie ma potrzeby znowu robienia zabiegów w szpitalu i po prostu to się wydarzy w domu, tak? Ta utrata dziecka, to się wydarzy w domu i to też nie było fajne. I znowu usłyszałam, że no to się zdarza, pani jest młoda, pani masz czas.
Ile miałaś lat?
26, 27. I w tym momencie już mnie szlak trafił. Jestem dosyć energiczną osobą. Powiedziała mi, że jeżeli zdarzyło się 2 razy, to coś musi być nie tak. I ja nie chcę słyszeć, że ma pani czas, bo wręcz powiedziałam jednemu lekarzowi, okej, przyjdę do was 10 lat, to powiecie mi w tym momencie, że jestem za stara. Że gdzie byłam przez te 10 lat, tak? I wzięłam sprawę w swoje ręce. Zaczęłam szukać po internecie, zaczęłam szukać po książkach, po ludziach, pytać, dowiadywać się jakichś specjalistów, co mam robić, w którym kierunku iść, jakie zrobić badania. Szczęście trafiliśmy w pewnym momencie do profesora Limona, który jako pierwszy doktor potraktował mnie poważnie, nie na zasadzie, a wymarzyła sobie dziecko i histeryzuje, tylko faktycznie jest jakiś problem na rzeczy. Profesor Limon pierwszy jakby zaangażował też mojego męża do tego wszystkiego, bo póki co to wszystko skupiało się tylko na mnie, tak? Jakby tylko ciąża była, jakby tylko...
Tylko twoją sprawą.
Tylko moją sprawą. No halo, do tego potrzeba 2 ludzi. I on zlecił nam pierwsze badania hormonalne, genetyczne. Oczywiście polskie instytucje jakby to finansują, natomiast to trwa, więc wszystkie nasze oszczędności poszły na prywatne badania, czego oczywiście nie żałuję, tak? Natomiast no to też warto by zwrócić na to uwagę, że tu trzeba działać od razu, a nie czekać rok na badanie, gdzie potem czeka się jeszcze jakby jakiś czas na wyniki tego badania, gdzie trzeba jeszcze włączyć potem suplementację czy jakieś leczenie, no to wszystko
to się... To są badania genetyczne.
Tak, tak, to się rozchodzi w czasie. No mieliśmy te wyniki badań genetycznych, wyszła mutacja genu MTHFR, zespół antyfosfolipidowy, trombofilia i parę innych rzeczy, więc takie kombo.
Natomiast... Co to jest? Przepraszam, że tak bo tak wydaje mi się, że naszym słuchaczom, tym, których to nie dotyczy, to wydają się
może
takie
bardzo trudne. Może ja proponuję, żebyśmy zrobili taką malutką przerwę, bo to już jest właśnie czas na przerwę i te wszystkie takie skomplikowane pojęcia na pewno sobie zaraz za chwilkę wyjaśnimy.
Spotkania rodzinne.
603-06-06-06 to jest numer telefonu do Radia Gdańsk, gdyby chcieli Państwo zadać pytanie naszym ekspertom. Mamy panią doktor, mamy także panią psycholog. Mówimy dzisiaj o poronieniach, o utracie dziecka. Tomek, pokazujesz mi, ktoś pisze.
Tak, bo pani Małgosia pisze, strata dziecka to najgorsza rzecz, jaką może przeżyć matka. Straciłam bliźnięta w 20 tygodniu. Oprócz straty najgorsze było traktowanie mnie jak trędowatej. Ludzie nie potrafią rozmawiać o tym. Pisze pani Małgosia.
No właśnie, za chwilę o to wszystko zapytamy panią Kasię, ale obiecałyśmy naszym słuchaczom, pani doktor, właśnie wytłumaczenie tych wszystkich takich bardzo dziwnie być może brzmiących dla ucha nazw mutacji. Pani już o jednej mówiła, o tych, o trombofilii.
Tak, ja bym się skupiła na mutacji genu MTHFR, bo to jest taka dosyć mało znana sprawa. Mutacja ta dotyczy nieprawidłowości w genie kodującym enzym reduktazę metylotetrahydrofolianową. Mutacja ta dotyczy aż 30 do 40% Europejczyków i może jego nosicielką być nawet co druga Polka. Enzym ten odpowiada za przekształcanie metioniny, tego aminokwasu, który spożywamy w mięsie, do cysteiny, a po drodze mamy homocysteinę. I enzym ten właśnie, jeżeli go nie ma, to nie ma przekształcenia homocysteiny w cysteinę. A nadmiar homocysteiny jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Jeżeli mamy stężenie powyżej 15 nanomoli na mililitr, uszkadza on śródbłonek naczyń krwionośnych. W konsekwencji może dojść do miażdżycy, zakrzepicy żylnej, choroby niedokrwiennej serca, zawałów i udarów. I dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn.
Pani doktora, ja mam pytanie takiego pacjenta. Jak my mamy poznać, że my mamy z tym problem?
No cóż, ja myślę, że najprostszym badaniem byłoby, najprostszą sprawą byłoby badać homocysteinę.
A jak to się bada?
Jest to bardzo proste badanie z krwi.
Ale też jak wpaść na to, żeby w ogóle iść
w tym kierunku,
prawda?
I tu jest problem, dlatego że ja o homocysteinie już wiem od dosyć dawna. Natomiast w gronie lekarskim, takim większym, przyjaciół z różnych dziedzin, wspomniałam o tym, że powinni rozważyć, żeby to badać. Po prostu, jeżeli człowiek jest chory, ale nawet u zdrowych, żeby móc to leczyć, to tak prawdę powiedziawszy wyśmiali mnie. Mhm. Więc nie jest to jeszcze temat taki na czasie dla lekarzy. No i szkoda, bo rzeczywiście można pacjentom pomóc.
Można chyba profilaktycznie, prawda? Przed
tak,
tymi,
jak najbardziej.
Tym momentem straty, poronień.
Jak najbardziej, bo homocysteina też ma wielki wpływ na ciążę. Jej nadmiar zaburza proces zagnieżdżenia się zarodka w macicy, a przez to, że uszkadza naczynia w macicy, macica jest niedokrwiona i w konsekwencji może dojść do poronienia. Mutacja ta również zaburza przyswajanie kwasu foliowego. Nie jest on prawidłowo metabolizowany i nie jest wydalany z moczem z organizmu, także odkłada się w organizmie w toksycznych złogach. A niskie stężenie kwasu foliowego może być przyczyną poronień lub powstawania różnych wad u płodu, takich jak rozszczep kręgosłupa, wargi, podniebienia, bezmózgowia i spowalnia wzrost płodu.
Mika, ty cały czas tutaj kiwasz głową. Rozumiem, tak, że to wszystkie to są zagadnienia, które ty znasz.
To są dla mnie zagadnienia, które znam, które wiem, jakby pamiętam i musiałam się na tym znać.
Ale jak ty wpadłaś na to, że to może być po prostu mutacja? Czy po prostu?
Znaczy, tak jak wspomniałam wcześniej, profesor Limon, który jakby pierwszy wyszedł poza standardowe badania, czyli bo tam sprawdźmy u pani hormony, sprawdźmy krew, tak, pani zdrowie, takie podstawowe rzeczy, tak jak pani doktor wspomniała. No, wyszedł jakby poza sztampowe badania. I to wyszło wszystko w badaniach genetycznych właśnie, tak? I w tym momencie wiedzieliśmy, co mamy robić dalej. Pan doktor zalecił leczenie, odpowiednią suplementację, właśnie ten kwas foliowy. Ja miałam końską dawkę tego kwasu foliowego, pamiętam to jak dziś. No i potrzeba było czasu. Potrzeba było czasu jakby na działanie tej suplementacji, potrzeba było czasu na jakby, żeby mój organizm uporał się z drugim poronieniem. No i potem w pewnym momencie zostajemy już jakby sami z tym, że wiemy, co się dzieje, co dla mnie było jakby dużą ulgą, że wiem, na czym stoję, co mam robić i że jest szansa na to dziecko, a z drugiej strony znowu taki strach, tak? Okej, mogą się Państwo starać, bo byliśmy na kilku wizytach u profesora Limona. Przy takim momencie powiedział, jest okej, wszystko jest wyrównane, możecie się Państwo starać, no i super, tak? I co dalej? I przychodzi strach.
Strach, że przydarzy się po raz kolejny.
Tak, strach, że przydarzy się po raz kolejny i może to jest ciężki temat, natomiast no, nie można o tym nie powiedzieć, że zbliżenia stają się mechaniczne, tak? to nie jest już, to nie jest takie fajne staranie się w takim romantycznym rozumieniu, tylko no w tym momencie już to jest naprawdę takie bardzo nastawione na robimy dziecko. To brzmi bardzo hardkorowo, ale tak jest, robimy dziecko po prostu.
Prokreację.
Tak, no właśnie, dokładnie. I to psychicznie kobiety, my kobiety jesteśmy silne w tych tematach, mężczyźni no różnie tego podchodzą, tak? Ja miałam bardzo duże wsparcie w moim mężu, natomiast on też w pewnym momencie zaczął uciekać w pracę i to też podejrzewam nie było przyjemne, zwłaszcza, że no, był taki moment, że ja się zachowałam jak jesz, nie dotykać, w ogóle nie podchodź do mnie, nie mów do mnie, tak? Bo to już było tak drażniące, moja psychika już miała po prostu, już miałam dosyć. Już naprawdę miałam dosyć i...
Zaczęły cię denerwować dzieci wokoło.
Tak, zaczęły mnie denerwować. O Boże, to było straszne, naprawdę. Bogu ducha winni ludzie, przyjaciele, którzy, że tak powiem, były wpadki, były planowane ciąże i wszystko się udawało, tylko nie nam. I to było straszne, patrzeć na radość innych i tak naprawdę nie jesteś pewien, czy ciebie też to czeka. Więc no, przyszedł taki moment, taki apogeum, że stwierdziłam, usiadłam któregoś dnia z mężem i powiedziałam, wiesz co, ja odpuszczam. Ja już nie daję rady po prostu, bo my się albo rozwiedziemy, albo się zamordujemy, albo ja sama sobie zrobię krzywdę, bo już nie mam siły na to.
Pani Kasiu, to jest chyba ten właśnie moment, kiedy to zaczyna działać, że gdzieś tam w głowie odpuszczamy, bo podobno też najgorszą radą, jaką można usłyszeć właśnie poradą dla osób starających się o dziecko, to wyluzujcie, przecież i tak się uda kiedyś,
tak, prawda? No to są takie standardowe teksty.
Wyjedźcie na wakacje.
Tak, ja to słyszę później w gabinecie i bardzo często jest tak, jesteś młoda, właśnie pani o tym mówiła, to jeszcze będziecie mieli wiele dzieci, albo daj spokój, czy tam
macie
wyluzuj,
czas.
Macie czas. Musisz się odblokować albo musisz się wyciszyć. Ja się zawsze zastanawiam, co to oznacza, bo zgadzam się z tym i nie zgadzam się z tym, bo jeżeli to jest takie wyciszenie polegające na tym, że zamrażamy się tak wewnętrznie, właśnie to, co pani mówiła, nie można płakać, nie można rozmawiać, nie można mówić, nie można nazywać, bo jest to temat, który wszystkich drażni, bo jest to temat dotykający śmierci, a wszyscy się tego boimy, nikt nie lubi, kiedy go boli, nikt nie lubi cierpieć. No i wtedy nie ma takiej możliwości takiego wewnętrznego opracowania traumy. Ja odważę się nazwać tutaj i użyć tego słowa, bo myślę, że wszyscy wokół, może nie wszyscy, też nie generalizujmy, ale często zapominamy o tym właśnie, że poronienie, że utrata dziecka, to też zależy jeszcze na jakim etapie ciąży.
No i też od kobiety, prawda? To jest bardzo indywidualne.
Oczywiście, tak, ale zawsze jest to ogromna utrata i tak jak pani Mika powiedziała, często zapominamy, że kobieta jest wtedy w żałobie. To nie ma znaczenia, na którym etapie, w którym tygodniu ciąży, ta ciąża została utracona. To jest żałoba. Ale reakcja otoczenia bardzo często głównie no, jest taka przesycona bezradnością. No, my nie wiemy, co zrobić. No właśnie, jak o tym rozmawiać? Czy można tak wprost? I wrócę do tego pierwszego wątku i wtedy to musisz się wyciszyć. No to zależy, czy właśnie to wyciszenie ma polegać na tym, że to zepchniemy i to się gdzieś tam otorbi jako taki ogromny żal i no i później coś takiego, co przeszkadza zrobić miejsce, powiedziałabym, na kolejne życie w sobie. Albo no, czymś innym jest wyciszenie, no, które polega na tym, czy na takiej możliwości przeżycia żałoby, kiedy możemy to odgadać, kiedy możemy to wypłakać i dać sobie czas. To jest bardzo trudne. My tutaj no, próbujemy się przymierzyć do tego tematu, ale można by mówić i mówić, a ten proces naprawdę przechodzenia żałoby i utraty wymaga czasu. Także nie ma prostej recepty, którą tutaj mogłabym podpowiedzieć.
Bardzo często jest też tak, że tak jak tutaj pani Kasia powiedziała, przepłakać, przecierpieć, ale też nie, społeczeństwo nie daje pozwolenia na wkurzenie, na zwykłe, proste wkurzenie się. Ja byłam wkurzona, tak? Dlaczego wszystkim się udaje, tylko nimi? Stąd ta jakby nienawiść do tych dzieci, do tych mam cudownych, tak? Do tych kolorowych bobasków, wózków i wszystkiego, no to była jakaś abstrakcja w ogóle. Ja chciałam mieć prawo do tego, żeby powiedzieć, ej, wkurzacie mnie, nie chcę was widzieć, tak? Zrozumcie to. Ja rozumiem waszą radość, wasze zdrowe dzieci, ale ja w tym momencie nie jestem na tym etapie.
No właśnie, pani Kasiu, może... ważna jest rozmowa o tych emocjach, nie tłumienie ich, bo one prędzej czy później no, jakoś przeciwko nam się odwrócą.
Wszystkie te emocje, które wymieniliśmy, złość, najpierw niedowierzanie, szok, złość, tak jak pani powiedziała, wkurzenie, no później, czy też w międzyczasie, bo to tak trudno po kolei wymienić, lęk, no i później smutek, żal. I kiedy te wszystkie emocje mają w ogóle szansę wybrzmieć, najpierw się pojawić i wybrzmieć, no to wtedy jest szansa na przeżycie żałoby.
Pani Kasiu, a jak pomóc? Wiem, pani mówiła o tym, że nie ma takiej recepty, prawda? Ale jak pomóc, jak wesprzeć, jak być może troszeczkę w tym bólu, no jakoś tak być pomocną dłonią, pomocną ręką, jeżeli chodzi o kobietę?
Ja myślę, że jestem głęboko przekonana, że przy tak bolesnych sprawach nie da rady przejść takiego procesu w pojedynkę. Musimy o tym pamiętać, że to są sprawy indywidualne oczywiście. Każda kobieta, każda rodzina, każda para ma swoją dynamikę przechodzenia przez tego typu zdarzenia. To są sytuacje, które wymagają no, takiej intymnej przestrzeni do tego, żeby właśnie to wszystko się mogło, te wszystkie elementy, o których rozmawiamy, by się mogły pojawić. Bardzo ten temat wymaga takiej ogromnej delikatności właśnie, żeby nie poganiać, żeby tak, no dobra, to się otrzep i do dzieła, żeby nie poganiać w żadnym momencie, żeby dać czas, ale wymaga też od wszystkich wokół, bo wszyscy są wtedy w bezradności, w takim poczuciu niekompetencji, to wymaga odwagi, żeby się no, jednak próbować pochylać nad tym tematem, go otwierać i rozmawiać. Czasami taka przestrzeń rodzinna wystarczy. Czasami taka współbrzmiejąca przyjaciółka, mama, nie wiem, no różnie to bywa. Czasami ta przestrzeń taka rodzinna wystarczy, ale czasami naprawdę warto sięgnąć po pomoc kogoś z zewnątrz, kto no troszkę inaczej to widzi, no nie jest aż tak zanurzony w tym bólu i rozpaczy. Także myślę, że no to tak pokrótce. No i mówię, no to jest bardzo indywidualne, jak kobiety to przeżywają, ale możliwość rozmawiania, nazywania uczuć, to pewnie przechodzimy do tego, no jak się rozstać, prawda? Pani powiedziała o czymś takim, jak no to dziecko już było wyobrażone w jakimś sensie, to nie ma znaczenia, jaki to był tydzień ciąży, no to jest rozstanie matki z wyobrażonym dzieckiem i to jest kolejny jakby element tego procesu. No to nie jest przypadkiem, że my mamy różne rytuały, prawda? Mamy śluby, mamy chrzciny, mamy pogrzeby i one mają te wszystkie sytuacje, no, spełniają różne funkcje, od takiej humanitarnej, społecznej czy też religijnej, no, ale nie zapominajmy o takim znaczeniu emocjonalnym.
No, wtedy, mówi kiedy... pani tutaj o tym pochówku, tak, jeżeli jest tak, możliwy, to...
Tak, no właśnie, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli jest to możliwe, to jest bardzo trudne doświadczenie pochówek w takiej sytuacji, ale jeśli jest to możliwe, to na takim poziomie emocjonalnym naprawdę pomaga to przejść, w ogóle czasami rozpocząć żałobę, czy przejść przez żałobę. Jeśli nie jest to możliwe, bardzo często nie jest, takie dosłowne, konkretne dokonanie tego rytuału, to ważne jest, no trudno sobie tak wyobrazić właśnie, ale pewien rodzaj, no nazwijmy to w cudzysłowie pochówku takiego mentalnego czy emocjonalnego, właśnie wtedy, kiedy najpierw możemy wytworzyć pewien obraz tego, kogo straciliśmy. Pamiętam, jak przygotowywałyśmy się do tej audycji, to trudno było znaleźć słowa. Ja tak sobie pomyślałam, no właśnie, że dopiero jak coś nazwiemy, jak wiemy, z czym się mamy pożegnać, to dopiero można jakby tego procesu dokonać. Także myślę, że pewne takie, no my nigdy nie, kobieta nie będzie wiedziała, jaka ta osoba by była, ale pewne wyobrażenie i naprawdę w gabinetach to się pojawia. Czasami w wyobrażeniu matki to jest duch, to jest aniołek, to jest... Czasami ma to wyobrażenie bardziej taką materialną postać, ale myślę, że to jest jakoś ważne. Nie wiem, jakie pani są doświadczenia w tym względzie.
Znaczy, ja tutaj akurat bardzo proszę, odpowiadając na pytanie twoje, Magda, takie, jak pomóc? Myślę, że po prostu jakby nie wymyślać i nie starać się wczuć w tą rolę, tylko po prostu zapytać prosto z mostu, czego ci w tej chwili potrzeba? To jest najprostsze wyjście, naprawdę. Bo widzisz, czy jesteś przyjaciółką, czy jesteś rodziną tej osoby, tak? Czy tak jak pani Kasia powiedziała, warto udać się w pewnym momencie do psychologa, bo czasami nie da się inaczej, tak? I nie wstydźmy się tego. Psycholog i takie instytucje po to, żeby nam pomóc. I nie zawsze mąż, rodzina, czy przyjaciółka, czy stos czekolady jest nam w stanie pomóc, tak? I tutaj właśnie dla mnie było takie ważne. Moja przyjaciółka po prostu tak właśnie zrobiła. Co, jak mogę ci pomóc? Nie wiem, nie wiem, usiądź ze mną i po prostu podawaj mi chusteczki, tak?
No, pani w taki naturalny sposób opowiada o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze w tej pomocy. No, czasami się spotykam z takim oczekiwaniem, myślę, które jest głęboko uzasadnione emocjonalnie, że psycholog, czy przyjaciółka, czy ktokolwiek to będzie, że coś zrobi i zabierze ten ból. No, to jest niemożliwe, żeby ból zabrać, ale można podawać chusteczki, to znaczy można towarzyszyć.
To są takie drobne gesty.
Tak, znaczy, tak, no, to
drobne,
się...
Ale bardzo ważne.
Tak, tak, no, to siedzieć i po prostu słuchać i to kobieta tak, też potrzebuje.
No,
tak.
My to możemy sprowadzić do roli gestu, ale ja myślę, że to ma naprawdę głębsze psychologiczne znaczenie, pewien rodzaj współbrzmienia i bycia razem w cierpieniu. Jedna osoba i w pojedynkę naprawdę stratę przeżyć
nie da. Nie, nie da rady. Można być bardzo silnym psychicznie i ja uważam, że też nie jestem jakąś tam osobą, która płacze nad byle rzeczą, tak, która bardzo szybko się poddaje. Ale no było mi ciężko, i naprawdę miałam się w pewnym momencie zapaść pod ziemię, żeby wszyscy dali mi święty spokój, żeby to się skończyło, budzić się za rok, nie wiem, z dzieckiem, tak, zbyć w ciąży.
No właśnie, Mika, dokończmy twoją historię, bo właściwie zatrzymałyśmy się na etapie, w którym odpuściłaś. Wy pojechaliście faktycznie na ten urlop, tak, o którym się tak dużo mówi.
Tak.
No i...
Odpuściłam, w pewnym momencie odpuściłam, powiedziałam mojemu mężowi, że odpuszczam, że już nie daję rady psychicznie i fizycznie i widzę, co się dzieje w naszym związku i nie chcę, tak? I odpuściliśmy obydwoje, stwierdziłam, będzie jak będzie. Poszliśmy tropem naszych przyjaciół, którzy też mieli dosyć ciężką sytuację i po prostu stwierdziłam, dajmy sobie 3 lata. Tak rzuciłam to, data zupełnie z niczym nie związana, dajmy sobie jakiś tam okres czasu. I to było jakoś na przełomie roku, w maju pojechaliśmy na wakacje, gdzie seks znowu zaczął być przyjemnością, tak, po prostu wyluzowałam, było fajnie, było ciepło, pięknie. No i wróciliśmy już z naszą najpiękniejszą pamiątką z wakacji.
No ta ciąża na pewno też do najłatwiejszych nie należała, prawda? Bo to są
tak,
stosy leków,
To był kolejny hardcore, ponieważ jak wróciliśmy, ja już się źle czułam i wymiotowałam, co było dla mnie nowe. I ten test, który zrobiłam, bardzo zdenerwowana zresztą i pod przymusem męża, były pierwszy raz w życiu takie mocne, czerwone te krechy, takie faktycznie. I z jednej strony radość, z drugiej strony strach i niedowierzanie. Mój mąż bardzo szybko zaczął w ogóle rozmawiać do brzucha i jakby tak jak bardzo naturalnie wpadł w ten cały rytm, jesteśmy w ciąży i ja się bałam. Ja przez pierwsze 3 miesiące nikomu nie powiedzieliśmy. Chodziliśmy do lekarza, mój lekarz jest bardzo taki stonowany i ciężko mi było nawet jakby z jego mimiki wyczytać, czy jest dobrze, czy jest źle, więc ja przeżywałam katusze po prostu. Co 2 tygodnie chodziłam na USG. Po 3 miesiącach powiedział nam, kiedy te 13 pierwszych takich tygodni najważniejszych minęło, widziałam serduszko, słyszałam to serduszko, powiedział, że okej, jest dobrze, możemy się pojechać pochwalić rodzinie. Pojechać się pochwalić się rodzinie, pod Poznań do rodziny męża i wylądowałam w szpitalu z krwawieniem, z uklejącym się łożyskiem, czyli znowu jakby obuchem w łeb. Było fajnie, znowu nie jest fajnie, znowu stres, obcy szpital, nie o mojego lekarza, tak? Jestem w zupełnie obcym miejscu, mam leżeć i czekać i nikt nie wie, co ze mną zrobić. Pielęgniarki, jak zobaczyły, jakie muszę brać leki, w ogóle one były w szoku, tak? Dobrze, miałam swój zapas zastrzyków właśnie, Kleksan, który musiałam sobie robić codziennie sama w brzuch i one stały nade mną i wręcz jedna mi powiedziała, wie pani co, jestem pielęgniarką, ale sama sobie zastrzyku nie zrobiła, podziwiam panią. Ja mówię, pani co, szczerze mówiąc, to nawet sobie w stanie jestem zrobić ten zastrzyk w oko, byleby to dziecko mieć. Bo taka jest prawda, tak? Bo ja mam tak z jednej strony zestresowana, a z drugiej strony zdeterminowana. I ta ciąża była bardzo nie tyle, że nerwowa, znaczy nerwowa dla mnie wewnętrznie, tak? Bo ogólnie nic się nie działo, przebiegała bardzo, bardzo dobrze, ja się dobrze czułam i byłam pod fantastyczną opieką i wszyscy na mnie chłochali, dmuchali. Fakt, że jak wróciłam do domu, to musiałam miesiąc leżeć, co dla mnie też było ciężkie, bo nie jestem osobą, która lubi siedzieć w jednym miejscu. Natomiast no, w momencie, kiedy wiesz, że rozwija się w tobie życie i jest duża szansa, że to się uda, no to jesteś w stanie zrobić wszystko.
Ja może tutaj tak skomentowała, bo myślę sobie, że pani powiedziała o takich dwóch bardzo ciekawych zjawiskach. Pierwsze to taki, że pani powiedziała, jak sobie odpuściłam, to się udało. No i to znowu zastanówmy się, co to znaczy, sobie odpuściłam. Ja myślę, że to tak jakoś zabrzmiało, że pani mówi, że jak pani dopuściła możliwość straty.
Mhm. Znaczy ja sobie bardziej w tą stronę, że ja po prostu stwierdziłam, daję sobie ten czas.
Czyli jakby odpuściła ta presja, nie?
Tak, presja, że teraz, tak, że wszyscy naokoło mają, że już mi, nie wiem, zegar tyka, tak, bo nam kobietom zawsze zegar tyka. I bardziej w tą stronę po prostu, bo ja jakby przeżyłam tą stratę, tą żałobę, absolutnie nie ukrywałam swoich uczuć, więc jakby tutaj to nie stanowiło problemu, tak? Ja po prostu dałam sobie czas, okej, nie, teraz nie udaje się, może faktycznie trzeba się zająć czymś innym.
Tak, a drugie ciekawe zjawisko, no pani powiedziała, że pani się tak denerwowała, jak ten mąż do tego brzucha gadał, jak... ja myślę, że to jest o tym i też powinniśmy wiedzieć, że kobieta się boi związać ze swoją ciążą, jakkolwiek to brzmi, ze swoim dzieckiem. No bo te sytuacje utraty i poronienia, no gdzieś tam w głowie zostają i trochę tak jakby taka prewencja, prawda?
Tak, że dokładnie.
Jak się nie zwiążę, to może będzie mnie mniej bolało.
Tak, nie mów do brzucha, nie mów do mnie, przywiązuj się, to jest wcześnie. Ja nie chcę tego trzeci raz przeżywać, trzeci raz tego nie przeżyję po prostu. I jakby wyluzuj. Natomiast nie tyle, co mnie denerwowała ta jego radość i takie jego lekkie podejście, no po prostu strach, no nie da się tego inaczej, po prostu strach.
Tak, strach który się zamienia w złość, prawda, w takie napięcie. Mhm.
Zastanawiam się, z czym państwa zostawić na koniec, bo temat trudny, trochę pozwierzałyśmy się sobie tutaj nawzajem i państwu też, słuchaczom. No właśnie, bo my o tym, pani Kasia się zgłasza, my o tym
tak się zgłaszam,
mówimy,
bo tak pomyślałam,
żeby to oswoić trochę.
Tak, ten, że ja pomyślałam sobie, że cieszę się, że w takim składzie się spotkałyśmy w studio, że no, możemy popatrzeć na te sprawy, czy próbujemy popatrzeć, umówmy się.
Z różnych stron.
Tak, od takiej strony medycznej, psychologicznej, no tutaj mamy też przykład na to, jak to połączenie, że tak powiem, wygląda w życiu. Tak sobie myślałam, no, że z taką ogromną pokorą do takiego połączenia psychofizjologicznego, myślę, no, warto do tego podchodzić.
Ja bym chciała zostawić słuchaczy i słuchaczki w takim przekonaniu, że jest ciężko, nie ukrywam tego, jest ciężko, natomiast nie poddawajmy się, dopóki wam ktoś nie powie, nie pokaże na papierze, że faktycznie, no sorry, nie ma takiej opcji, starajcie się, jeżeli czujecie taką potrzebę, walcie do różnych drzwi. Ja się od wielu drzwi odbiłam, zanim trafiłam do profesora Limona. Nie poddawajcie się, tak? Mam teraz 3,5-letniego fantastycznego świrka w domu, jestem przeszczęśliwa i dzisiaj już umiem na luzie rozmawiać o tych tematach. Warto o tym rozmawiać, także nie poddawajcie się i jak potrzeba, to korzystajcie z każdej możliwej pomocy.
No właśnie, warto rozmawiać, warto szukać pomocy i warto rzeczywiście pukać i walić drzwiami i oknami do tych odpowiednich lekarzy, prawda? Których można rzeczywiście znaleźć w Trójmieście. Podejrzewam, że na szczęście nie jedynego. Mam taką nadzieję przynajmniej.
Dziękujemy paniom bardzo i państwu, że byli państwo z nami przed odbiornikami. Przedstawimy jeszcze gości, bo warto, na pewno warto. Od strony medycznej mówiła dzisiaj do państwa pani Beata Makowska, klinika InVimet, specjalistka położnictwa i ginekologii. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Od strony psychologicznej pani Katarzyna Krzysztof, psychoterapeutka, psycholog ze stowarzyszenia ProMama. Dziękuję pani Kasiu.
Dziękuję bardzo.
No i dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami różnymi Mika Szymkowiak. W tej chwili mama już 3,5-letniego Leona.
Tak jest. Dziękuję.
Dziękuję. Magda Manasterska.
I Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy bardzo.